W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w audycji W tym coś jest. Dzisiejszym moim gościem będziemy rozmawiali z panem Adamem Ruszczyńskim znowu.
Dzień dobry.
Jakoś tak nam z pewnymi interwałami te nasze tutaj rozmowy.
No tak, czasem trzeba trochę wyjechać, odpocząć.
I zobaczyć. Nie rozmawialiśmy z szanownymi słuchaczami 1 listopada z wiadomych względów, ale wydaje mi się, że my sobie możemy, panie Adamie, porozmawiać o Dniu Wszystkich Świętych. Mam takie pytanie, czy dzisiaj współcześnie warto jest mówić o świętości, o Bogu, o zbawieniu, czy w pogoni za dobrami materialnymi nie tracimy przypadkiem prawdziwego sensu życia? Czy zastanawiamy się w ogóle, po co żyjemy, jaką mamy misję do spełnienia? Czy zatracenie tych wszystkich wartości nie konstytuuje nas jako neurotycznych poszukiwaczy wyłącznie przyjemności życia bezstresowego, bez obowiązków, bez odpowiedzialności? Czy ta perspektywa transcendentalna dodaje nam w życiu coś, czy jest przeszkodą? Jakby pan to ocenił?
Panie Krzysztofie, to jest materiał na traktat filozoficzny, na kilka książek, a nie na naszą audycję, ale tak patrząc z własnego punktu widzenia, zarówno do swojego wnętrza, jak i obserwując to, co się dzieje wokół mnie dookoła, to większość z nas wypiera śmierć, wypiera nieuchronność.
Raz w roku sobie przypominamy.
Raz w roku sobie przypominamy z różnym natężeniem. Wspominamy naszych przodków, naszych ukochanych zmarłych. No ale też czasem tutaj taka jest bardzo ogólna refleksja. No wspominamy tych zmarłych różnie, bo nie wszyscy się...
Ale do tego wrócimy.
Nie wszyscy się też dobrze zapisali w naszej...
Do tego wrócimy przy okazji wtorku. Ja myślę o tym takim, o tej perspektywie transcendentalnej w naszym życiu. Czy przypadkiem... Bo mówi się o tym, żeby oddzielić religię od spraw publicznych. Ja jestem gorącym przeciwnikiem takiego rozdzielania. Mnie się wydaje, że życie publiczne pozbawione jakby wyższych wartości, tej takiej perspektywy. Bo w gruncie rzeczy, czy nasze życie jest takim kieratem, do którego wchodzimy i zarabiamy pieniądze, czerpiemy z tego przyjemność, że jesteśmy bogaci, że no nie wiem, to tak, wydaje mi się, że to jest taka jakby perspektywa dosyć jakby licha, że jakby gdzieś, nie wiem, ja przynajmniej odczuwam taką potrzebę jakby głębszego sensu tych naszych życiowych porażek, tych niepowodzeń, tego, co nam się nie udało, tych naszych tęsknot, tego, no nie wiem, tej czasem niewygodnej dla nas gonitwy za czymś, co potem jak złapiemy, to okazuje się, że to jest nic nie warte.
Ale często tak spoglądamy właśnie na nasze życie. Zmagamy się, zabiegamy o pieniądze, o sławę, o zaszczyty, a kiedy to wszystko mija, zauważamy pustkę.
Pójdę bosu,
jak że śpiewa. Tak naprawdę zabiegaliśmy o rzeczy, które w jakimś momencie wydawały nam się ważne, ale z punktu widzenia tego, co nas czeka i upływu lat, one wydają się takie śmieszne, takie mało znaczące, te nasze wojenki różne, te nasze potyczki, walki o pieniądze. Ale też wspomniał pan o tym, o rozdzieleniu religii od życia społecznego.
Czy to się da w ogóle zrobić?
To się nie da zrobić, bo religia została wymyślona jako element życia społecznego.
I to ludzie potrzebują tego
Ja mam do tego pewien swój wniosek. Uważam religię za twór społeczny. Czym innym jest wiara w Boga? Bo my tego nie wiemy, czy on istnieje, czy nie.
Stąd, to jest też oddzielny traktat.
Tak, stąd określenie wiara, a nie... przekonanie albo pewność istnienia Boga. Natomiast jeśli mówimy o religii, no to ona tak, ona wrosła w tkankę życia społecznego.
I oddzielać mogą, kultury, no nie da się
oddzielać
oderwać.
Mogą tylko ateiści, bo ja mówię o religii w sensie religiach, nie o religii chrześcijańskiej,
tak,
tylko
ja
patrzę na to z punktu widzenia człowieka wierzącego globalnie, a zatem i muzułmanina, buddysty, wyznawcy religii Shinto, religii animistycznych, bo to też są religie, religii pogańskich, których ja nie traktowałbym ani pobłażliwie, ani z góry, bo ci ludzie, którzy żyli przed kilkoma tysiącami lat, traktowali te praktyki religijne bardzo serio i bardzo poważnie.
No właśnie, a propos praktyk. Wtorek, Dzień Zaduszny, wspominaliśmy wszystkich zmarłych. W Polsce Dzień Zaduszny obchodzono już w XII stuleciu, a z końcem XV wieku tradycja była już znana w całym kraju. Posłuchajmy, jakie refleksje o tym dniu mieli nasi słuchacze.
Chciałbym tylko przypomnieć słowa mojego ojczyma, który mówił, jeśli ktoś jest dla ciebie dobry, bądź dla niego dwa razy dobry. Jeśli ktoś jest dla ciebie zły, ty możesz, ale nie musisz być dla niego dwa razy zły.
Wspominam swoich dziadków, bo ja po mieczu jestem wnukiem robotników przymusowych w III Rzeszy, po kądzieli wnukiem wygnańców z Kresów. Moi rodzice, jestem późno urodzony, byli jeszcze przedwojennymi rocznikami.
W ostatnich latach pożegnałam wiele osób, łącznie z moją mamą, która zmarła na raka i za którą bardzo tęsknię. Oczywiście dzisiaj na 18 pójdę do kościoła na modlitwę wypominkową, później 18:30 u nas jest msza święta.
Nagle przez cały rok odganiani jesteśmy i sobie takie dni przychodzą, kiedy czy w domu, czy nad mogiłą spotkamy się, bo nie w domu wspominamy, jak to ta babcia, jak ten dziadek, jak tata, jak mama, jak to było.
To jest taka kolej rzeczy. Teraz my odwiedzamy groby naszych przodków. Przyjdzie czas i na nas. Kiedyś ktoś będzie nad naszym grobem stał.
Jest taka dawna linia kolejowa Żagań, Nowa Sól, teraz ścieżka rowerowa. I tam jest taki grób bezimienny. Tam ludzie dbają, ktoś zapala ten, pojęcia nie mam, kto tam jest, nikt nie wie. Pytam wszystkich, może ktoś mnie słyszy.
Tutaj chciałbym niejako dwa takie tematy, że jeden jest taki bardzo osobisty, że to jest taki dzień, w którym wspominamy tych ludzi, którzy odeszli od nas i jakoś nam ich brakuje. I właściwie na poziomie takim osobistym, ta opowieść, że nie ma ludzi niezastąpionych, jest bałamutna, bo tak naprawdę to są ludzie, których nie da się zastąpić. Ja nie mówię o rodzicach i o krewnych naszych, tych najbliższych, ale również o takich postaciach publicznych, z którymi się w życiu spotykaliśmy, rozmawialiśmy, było nam z nimi miło i nagle pustka, nie ma z kim pogadać.
Tak, to prawda. Ja tego dnia wspominam tych, których kochałem i których pamięć zachowuję do dnia dzisiejszego, czyli przede wszystkim o tej części mojej rodziny, z którą byłem bardzo zżyty, ale też myślę często o Edwardzie Dąbrowskim, wspaniałym człowieku, którego miałem zaszczyt i wielką przyjemność znać i dyskutować z nim. Często myślę o Zbyszku Tchórzewskim, który pracował w Radiu Zachód i był moim przyjacielem.
I kompanem jednocześnie.
Tak, i kompanem w bardzo wielu sprawach takich życiowych. Jeszcze o paru innych osobach, ale nie mamy tyle czasu, żebym przywoływał
jak sobie tutaj
ich imiona i nazwiska.
Wspominam, to mam też swoich takich lokalnych, jak Jolę Zdrzalik, która uczyła mnie wrażliwości na malarstwo, jak Gerard Nowak, skarbnica anegdot
Gerarda,
i takiej
tak,
głębokiej
musimy wspomnieć koniecznie.
I głębokiej mądrości życiowej. Człowieka,
bardzo,
który sobie świetnie radzi w różnych konfiguracjach i zachowywał zawsze pewnego rodzaju, nazwijmy to, uczciwość. Natomiast z tych ludzi takich trochę dalszych, to przypomniało mi się jakbym w tym katalogu tych artystów, którzy jakoś tak dziwnie pamiętam, to pojawiła mi się Maria Koterbska, która odeszła w tym roku. Przypomina mi się dlatego, że jej piosenka Karuzela kojarzy mi się ze wczesnym dzieciństwem. Pierwszą karuzelą, no tak, którą rzeczywiście widziałem. A z kolei z moją kuzynką, też już świętej pamięci, cudowną osobą, zespołem Downa, bawiliśmy się, a ona uwielbiała piosenkę Bo mój chłopiec piłkę kopie. I jakby tego rodzaju mam wspomnienia, że to są takie rzeczy, które jakby odchodzą, ale które gdzieś w pamięci mamy takie miejsce jakby specjalne, gdzie je tak troskliwie staramy się, żeby ono tam było.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Środa. Odbył się, czy właściwie trwa, szczyt klimatyczny w Glasgow. Wyznaczył sobie kolejne cele klimatyczne. Wielu naukowców uważa jednak, że mimo deklaracji i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, temperatura na Ziemi wzrośnie i tak w granicach 3 stopni Celsjusza. Odrębną sprawą pozostają pytania o sprawiedliwą transformację, czyli o jej koszty, ponieważ to najbogatsze kraje odpowiadają w największym stopniu za zatruwanie środowiska, począwszy od XIX stulecia. Pytaliśmy słuchaczy, jak oceniają szanse na poprawę sytuacji klimatycznej naszej planety. Posłuchajmy.
Nic nie pomoże, dlatego że takie deklaracje podejmują ludzie, którzy może już za miesiąc nie będą rządzić krajem, a obiecują to za 30-40 lat.
Myślę, że marne szanse. No starać się trzeba, że jeżeli Hiszpania ma 5 elektrowni atomowych, Czechy 2, Niemcy 17, Francja 56 elektrowni, Litwa 1, Białoruś będzie miała, Słowacja jeszcze jedna elektrownia będzie eksportować już prąd, a my po prostu jedziemy z tych kopalnianych naszych.
Tak naprawdę za zmiany klimatu na Ziemi nie odpowiada człowiek, ale słońce i sama przyroda.
Myślę, że człowiek jest trochę winien. Proszę zobaczyć, ile my mamy w Polsce samochodów. Przecież to wszystko jest zatruwanie środowiska.
Uważam, że błędem rządu to, że my najpierw zobowiązujemy się do tego, że ograniczymy emisję, powodując wzrost cen energii w sytuacji, kiedy nie mamy jeszcze jasnej, bliskiej perspektywy osiągnięcia na energii atomowych.
Nie będę to się krygował. Ja tam w te wszystkie bajki nie bardzo wierzę. Nie wierzę w to, że ludzie podnoszą temperaturę na Ziemi poprzez ten dwutlenek węgla. Jeden wulkan na Wyspach Kanaryjskich załatwia nam parę dziesiątek lat emisji. Z drugiej strony takie mam wrażenie, że pani Ursula von der Leyen swoim lotem z Wiednia do Bratysławy samolotem, chociaż jest to godzina jazdy pociągiem, sama ośmiesza tą całą ideę. Mam takie wrażenie, że ktoś tutaj nas bałamuci, że problem nie jest wcale taki poważny, jak nam to opowiadają. Bo ja, jako osoba, która próbuje się kierować tym, czym kieruję się na nauki ścisłe, nie widzę w tych zapowiedziach i w tej całej ideologii wielkiego sensu.
No ja oczywiście mam z tym podobny problem jak pan, ponieważ nikt nie wie tak do końca, na ile to, że temperatura wzrasta, to jest to, że jesteśmy w jakimś długim cyklu zmiany klimatycznej,
no, powiedzmy bo niektóre
trwały w dziejach Ziemi 1000 lat i więcej i my tego nie wiemy. Okresy zlodowacenia potrafimy określić, natomiast nie wiemy, czy dzisiaj to jest cykl naturalnej zmiany klimatycznej. Można oczywiście próbować wyliczyć, na ile człowiek dokłada rękę, bo dokłada, bez wątpienia dokłada.
No tak, tylko czy to jest 0,01%, no, czy to jest 2%,
właśnie,
czy to
właśnie,
jest 20%.
Bo wylesianie lasów, rzeź lasów nad Brazylii w dorzeczu Amazonki no jest faktem. Rzeź lasów w Kanadzie jest faktem. 3 miliony kopcących pieców w Polsce to są fakty. I to, że gospodarki Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji emitują mnóstwo tego CO2, to też jest faktem. Natomiast zdumiewające jest, że naukowcy, a to przecież panie Krzysztofie, nie my, komentatorzy, tylko naukowcy z Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu, uważają, że mimo tych deklaracji na szczycie w Glasgow, mimo tego wszystkiego, i tak temperatura podniesie się o 3 stopnie. No to jest pytanie, o co chodzi politykom, tak? Bo ja się mogę domyślać, że chodzi im, żeby zachować twarz, żeby pokazać przed wyborcami, jacy są progresywni, jak kochają naturę. No ale przylatują.
Jak są oglądani.
Ale przylatują 400 odrzutowcami do Glasgow, że brakuje miejsca na lotnisku.
Dwoma.
I teraz my się zastanawiamy, ci, którzy trochę usiłują to wszystko zrozumieć, a nie tylko wierzyć politykom. Czy politycy coś wiedzą więcej, czego my też nie tak wiemy, myślę, że oni się jednak tego nie boją.
Taki
400
teatrzyk,
samolocików
taki
sobie lata, emituje gazy cieplarniane, a oni się tym nie przejmują. Książę Karol, który następca tronu brytyjskiego, wygłasza płomienne przemówienie, tak, ale nie przyjeżdża z Londynu pociągiem do Glasgow. 3 godziny by mu tylko zajęło. Wsiada sobie w odrzutowiec i się tym nie przejmuje. No ja też się nie przejmuję i latam odrzutowcami w tym roku rekordową ilość razy, bo mi to wszystko jakoś, mówiąc nie kolokwialnie, nie trzyma się kupy.
Będziemy jeszcze o tym mówili, co się nie trzyma kupy. Ja mam takie wrażenie, że to jest rodzaj wojny hybrydowej, którą bogaci toczą z biednymi. Chodzi o to, żeby status quo zachować, że my produkujemy, a rynki zbytu są tam. W związku z tym rynki zbytu nie mogą się emancypować.
No ten, kto będzie miał nowoczesną technologię, musi ją jeszcze umieć sprzedać, a najlepiej sprzedaje się technologię, wzbudzając strach, bądź też takie przekonanie, no, że trzeba ratować naszą kochaną planetę.
Co. Niektórzy mówią, są też tacy naukowcy, nie powiem, że kontrowersyjni, ale tacy troszeczkę nie z głównego nurtu, którzy mówią, że klimat stał się proletariatem zastępczym i że, i że lewactwo walczy dzisiaj o dobro klimatu, tak samo jak kiedyś walczyli
to
o
znaczy
dobro.
Nie tylko lewactwo, bo w to zaangażowani są też politycy prawicowi. Ja bym spojrzał na to jako na interes do zrobienia.
I to jest właśnie bardzo,
bardzo
podejrzane. Mhm.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rośnie napięcie na polsko-białoruskiej granicy. Jak poinformowały polskie służby, dochodzi do kolejnych incydentów. Niedawno imigranci obrzucili polskich funkcjonariuszy kamieniami. Doszło również do przekroczenia granicy państwa przez umundurowanych ludzi z długą bronią. Jak mówią przedstawiciele Straży Granicznej, sytuacja jest poważna. W czwartkowym mikrofonie pytaliśmy o to, czy powinniśmy obawiać się eskalacji konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. Posłuchajmy, co sądzą o tym nasi słuchacze.
Testują nas. Łukaszenka nas testuje i tu jest coś takiego, że Łukaszenka czuje się mocny. Dlaczego? No bo ma oparcie w Wielkim Bracie.
To się dopiero rozpoczyna początek. To są wojna hybrydowa, że na zielone ludziki. Ja boję się, że tym naszym chłopcom zabraknie cierpliwości i ktoś zacznie strzelać i tam już będzie gorący front.
Wszystkie sprawy oddałbym w ręce wojskowych. To oni powinni decydować, co i jak trzeba zrobić, a rząd powinien im w tym pomagać.
Ja się bardzo obawiam o polskie bezpieczeństwo i postrzegam to dużo szerzej niż samą granicę, bo na przykład co z tego, że wybudujemy ten mur, jak ten mur można i przeskoczyć, można obejść przez Ukrainę, a uważam, że powinniśmy podejmować też oprócz tego działania na przykład dyplomatyczne.
Pytanie jest proste i odpowiedź brzmi oczywiście, że tak, należy się obawiać tego, co dzieje się na granicy. Natomiast mam takie wrażenie, że podobnie jak w przypadku klimatu, my nie do końca wszystko wiemy, bo jak rozebrać tą sytuację na czynniki pierwsze, to pojawia się pytanie, jaki interes osobisty ma Łukaszenko.
No,
co on zyskuje? Przecież on jest dyktatorem i ma pieniędzy w brud i nie potrzebuje zarabiać na szmuglu osób. Mam wrażenie, że on wykonuje czyjeś polecenie. To po pierwsze. I proszę mi pozwolić dokończyć. Po drugie, kto na świecie zarządza liniami lotniczymi i komunikacją lotniczą? Na pewno ani nie Putin i na pewno nie zarządza tym Łukaszenko. A to się wszystko dzieje za zgodą władz lotniczych, które pozwalają na ten wielki, gigantyczny szwindel. I mam takie pytania. Z drugiej strony, taka prosta rzecz, którą internaci zauważyli, że jakieś genialne komórki mają ci ludzie z Afganistanu, że 2 tygodnie czy 3 miesiące koczują w lesie, ciągle te komórki
no ale
działają.
To jest proste, panie Krzysztofie. Wbrew pozorom to jest proste. Łukaszenko wynajmuje samoloty irlandzkich linii
ale
lotniczych.
Ale po co ma to robić?
Ale to jest też bardzo proste. Po to, żeby destabilizować sytuację w Polsce. Polska jest
jaki ma w tym interes? No, proszę powiedzieć.
Polska jest frontowym krajem NATO. Podobnie jak Litwa, Łotwa i Estonia. Jest obiektem konfliktu poniżej progu wojny, bo o tym, że Łukaszenko jest zwolennikiem NATO lub Putin jest zwolennikiem NATO, to nie trzeba nikogo przekonywać, bo nie jest. A zatem cel jest właśnie taki. Łukaszenko usiłuje odwrócić uwagę swojego społeczeństwa od tego, że jest dyktatorem, że nielegalnie sprawuje władzę i potrzebny jest mu konflikt. Tak samo jak Władimirowi Putinowi, który który nie lubi NATO, nie lubi Unii Europejskiej, nie lubi Polski, a Polska jest frontowym krajem. Więc jeśli się go zdestabilizuje, a poza tym testuje się, na ile polska opozycja jest w stanie kupować tezy propagandowe Kremla i na ile jest w stanie zwalczać swój rząd, to to też jest proste. Ostatni list ambasadorów, byłych ambasadorów, no to jest haniebne po prostu, bo oni oskarżają polski rząd niemal o ludobójstwo. No wie pan, trzeba się zastanowić, czy Moskwa nie uruchomiła swojej agentury, którą miała, i trzeba byłoby się też przyjrzeć, ilu tych ambasadorów było kształconych w Związku Radzieckim i jakie są tych byłych ambasadorów i jakie są ich w przeszłości związki. To idzie w tej chwili wszystko bardzo daleko, bo być może na niektóre osoby Rosja ma materiały kompromitujące, tak zwane kompromaty, jak to Rosjanie uroczo nazywają. I teraz eskalowanie tego konfliktu jest też testowaniem gotowości NATO do działania. NATO na razie, no, polegając na tym, że Polska sobie poradzi, wysyła jedynie swoich obserwatorów. Natomiast moim zdaniem nadszedł czas na bardziej konkretne działania. Jeżeli jacyś ludzie z Białorusi, uzbrojeni w dodatku, przekraczają granicę polską, to selektywnie armia polska powinna oddziały głębokiego rozpoznania, czyli wojska specjalne, rozmieszczać i wyłapywać tych przekraczających granicę zielonych ludzików, przesłuchać ich i pokazać ich przed kamerami polskiej telewizji. Od co należy zrobić, co będzie oczywiście pewnym podniesieniem progu konfliktu, ale też pokazaniem, że my Polacy przestaliśmy żartować.
No tak, bo tutaj odbywają się rozmaite prowokacje i blefuje jedna strona, przynajmniej bardzo wyraźnie, i aż się prosi, żeby...
Żeby
powiedzieć sprawdzam. Natomiast jak przysłuchuję się temu, co mówią zarówno na minister Błaszczak, jak i dzisiaj rano oglądałem pana Wawrzyka, to oni są wszyscy tacy bardzo ulegli i dziękują polskim żołnierzom, że nie dali się sprowokować. A ja bym chciał, żeby polscy żołnierze zachowali się może bardziej twardo.
No, ja również.
Szanowni państwo, zobaczymy. Ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Ona się będzie rozwijała. Będziemy o niej zapewne jeszcze rozmawiać. Tych incydentów będzie wiele. Na dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Życzę państwu, no chociaż to tak za oknem nie za bardzo, ale mimo wszystko dobrego samopoczucia. Tej resztka złotej jesieni, może spacer nawet, może jakieś miłe towarzystwo.
A poza tym zbliżają się już święta Bożego Narodzenia, o których
czuję,
myślę.
Tak. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Państwu zapraszamy na za tydzień.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.